Zacznę od pytania. Na czym polega zwycięskie życie? Jak wy widzicie, albo jak świat widzi to, czym jest zwycięskie życie? Ludzie na świecie mają różne zrozumienie tego, czym jest zwycięstwo, czym jest sukces, innymi słowy. I to nawet myślę, że widać w takich pobranych życzeniach, które sobie składają ludzie. Tak, kiedy są jakieś okoliczności, życzą sobie życzę zdrowia, pieniędzy, jakiegoś sukcesu zawodowego, realizacji planów życiowych. To jest to, jak ludzie pojmują to, czym jest sukces, czym jest zwycięskie życie. I w świecie, zwycięskie życie to jest takie pięcie się w górę. To jest chociażby zamiana mniejszego mieszkania na większe, albo na większe, na dom, na większą przestrzeń życiową, lepiej płatną pracę zamiast gorzej płatnej pracy, czyli taka zmiana okoliczności naszego życia na lepsze, w tym jak je rozumiemy, to lepsze. Natomiast jako chrześcijanie musimy zadać pytanie, a właściwie szukać odpowiedzi w Słowie Bożym, czym jest zwycięskie życie według Boga. Czy na przykład chrześcijanin może być zwycięzcą wtedy, kiedy w oczach świata wygląda jak przegrany w tych różnych kategoriach, o których właśnie mówiłem. Czyli ma swoją płatną pracę, jego zdrowie nie jest takie, jakie może chciałby. Według czego w ogóle możemy ocenić, czy jesteśmy na tej zwycięskiej ścieżce? Właśnie tego tematu zwycięstwa dotyczy kolejny fragment z listu Jana. Więc przeczytajmy tekst z 5 rozdziału 1 listu Jana, od 1 do 5 wersetu. 1 list Jana, 5 rozdział, od 1 do 5 wersetu. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Potem poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? I już w ostatnich tygodniach właściwie przez wszystkie przypadki odmieniliśmy słowo miłość. Mogłoby się wydawać, że już wszystkie przypadki zostały poruszone, ale jest jeszcze trochę do omówienia. Natomiast tutaj w tym fragmencie Jan dodaje też inne wątki poza miłością. Łączy tutaj kilka tematów, które już pojawiały się w tym liście, bo pisze o wierze, że Jezus jest Chrystusem, że jest Synem Bożym. To już było w tym liście. Pisze o przestrzeganiu przykazań, to też było już w tym liście. Pisze nawet więcej, pisze co zrobić, żeby przykazanie nie było uciążliwe. To jest pewna nowość w tym miejscu. I na końcu pisze właśnie o tym, jak prowadzić zwycięskie życie. To jest ten podsumowanie, taki wniosek w tym fragmencie. Jak prowadzić życie, w którym odnosi się zwycięstwo konkretnie nad światem. I zwycięstwo to też jest coś, o czym Jan już pisał. On pisał wcześniej o zwyciężaniu złego, czyli szatana. On pisał o zwyciężaniu fałszywych proroków wcześniej w poprzednim rozdziale. A teraz chodzi o zwycięstwo nad światem. I to jest coś, co ludzie mogą różnie pojmować. Mogą pojmować jako chociażby, nie wiem, zdobywanie światowej sławy, może podbijanie świata dla Boga, nie wiem, świata polityki, świata rozrywki, świata biznesu. I oczywiście chrześcijanie mogą, więc powinni, jeżeli są w takich miejscach, wpływać na świat poprzez Ewangelię, swoje świadectwo. Ale Jan pisze o czymś, do czego powołany jest każdy chrześcijanin. Do czegoś, co każdy jest powołany jako dziecko Boże. Do tego, żeby zwyciężać świat po prostu przez wiarę. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. I w tym krótkim fragmencie, ten pierwszy werset jest pewnym nagłówkiem. Jan pisze tutaj, co dowodzi tego, że ktoś narodził się z Boga. I widzimy, że są to dwie rzeczy. Jest to wiara i jest to miłość. I dalej są dwie parę wersetów, które rozwijają oba te tematy. Drugi i trzeci werset skupiają się na miłości i pokazują relację miłości do braci i do Boga z przestrzeganiem przykazań. Jaki jest związek między miłością do Boga i dzieci Bożych, a przestrzeganiem przykazań. A czwarty i piąty werset skupiają się na wierze, która właśnie zwycięża świat. I ten pierwszy werset nieprzypadkowo przypomina werset z końcówki trzeciego rozdziału, 29 werset. Bo tam też Jan połączy ze sobą właśnie wiarę i miłość. Pisał tam o przekazaniu wiary w imię Syna Bożego i wzajemnej miłości. Czyli o jednym przekazaniu, które mówi o wierze w imię Syna Bożego i o wzajemnej miłości. I potem cały czwarty rozdział to jest rozwinięcie tych dwóch tematów,
A tu jest, można powiedzieć, takie podsumowanie, taki powrót do znowu obu tych wątków, no i pokazanie, jak one prowadzą do zwycięskiego życia. Natomiast zaczyna się od takiego zdania, które mówi, co świadczy o tym, że ktoś narodził się z Boga. I w tym liście też było już kilka podobnych zdań, właściwie trzy podobne zdania. W drugim rozdziale, 29 wersecie, Jan napisał, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. Trzeci rozdział, 9 werset. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Czyli, że nie będzie trwać w grzechu bez opamiętania. No i trzeci przykład, który już mieliśmy, 4 rozdział, 7 werset. Każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Czyli w każdym tym przypadku zawsze przyczyną jest narodzenie z Boga, a skutkiem nowego narodzenia jest, powiedzmy, nowe życie. Więc Jan pokazuje w tym liście, że są pewne objawy tego, że ktoś narodził się z Boga. Że przeszliśmy ze śmierci do życia. Że Bóg nas ożywił duchowo. Że kiedyś byliśmy niezdolni do tego, co jest skutkiem nowego narodzenia, czyli do sprawiedliwości, do odrzucania grzechu, do miłości i do wiary w Chrystusa, o czym dzisiaj czytamy. Ale teraz jesteśmy nowym stworzeniem. Teraz Bóg nas do tego uzdolnił, więc wiara jest jednym ze znaków nowego życia. To jest coś, co świadczy o tym, że jesteśmy narodzeni na nowo. Z tym, że nie chodzi tylko o to, że ktoś tam kiedyś uwierzył raz w swoim życiu. Tutaj Jan podkreśla taką trwałą czynność. On pisze o życiu w wierze. Natomiast ta relacja wiary do nowego narodzenia jest dosyć szczególna, dlatego że wiara nie jest tylko skutkiem nowego narodzenia. Wiara jest też środkiem, przez który to nowe narodzenie się odbywa. Czyli wiara ma udział w tym, że ktoś rodzi się na nowo. I tutaj list do Kolosan jest takim miejscem, gdzie widzimy właśnie coś takiego w drugim rozdziale, 12 wersecie. Dlatego, że tam Paweł pisze, że my zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia, czyli narodziliśmy się na nowo właśnie przez wiarę. Czyli wiara jest tym instrumentem, tym środkiem, którego Bóg używa, żeby wzbudzić nas do nowego życia. Ale również z listu do Rzymian wiemy o tym, że wiara pochodzi ze słuchania Bożego Słowa, Słowa o Chrystusie. Więc żeby pojawiła się w ogóle wiara, musi być głoszone Boże Słowo. I to również potwierdza Jakub w swoim liście, w pierwszym rozdziale, 18 wersecie, gdzie czytamy, że gdy zechciał, mowa o Bogu, gdy Bóg zechciał, to zrodził nas przez słowo prawdy. Więc biorąc te wszystkie miejsca razem, wychodzi na to, że Bóg sprawia w człowieku nowe narodzenie i robi to obdarzając go wiarą, kiedy ten słucha Bożego Słowa. W taki sposób rodzimy się na nowo. Natomiast wiara, o której pisze tutaj Jan, to jest konkretna wiara w konkretną osobę. Tutaj nie chodzi o coś, co można byłoby nazwać taką wiarą w wiarę. Wielu ludzi mówi o sobie, że mają wiarę. Podkreślają, że wiara jest tym, co jest ich siłą. To jest to, co ich podtrzymuje. Mówią o swoim doświadczeniu wiary, ale problem może pojawić się wtedy, kiedy zapytamy ich, ale w co konkretnie wierzysz? Co jest tym, co daje ci tą siłę? I tutaj różne są pomysły na to, co daje tą siłę, czym jest to, w co się wierzy. Niektórzy wierzą w siebie, w swoją siłę. Niektórzy wierzą w to, że sprzyja im los, że jest jakaś siła, która im właśnie sprzyja. Ale część osób nawet powie szczerze, że mniejsze znaczenie jest, w co wierzysz, ale w ogóle ważne jest to, żebyś wierzył. Że jakby samo to, że wierzysz w cokolwiek, może dać ci siłę. To jest trochę takie pozytywne wyznawanie z tym, że nie ma w tym nic pozytywnego, bo nie ma w tym mocy, dlatego że nie ma tym źródła, które może dać tę moc. Biblijna wiara jest czymś innym. Znaczenie biblijnej wierzy ma to w co, a właściwie w kogo i komu wierzymy. I u Jana to jest bardzo szczególne, bo on zawsze łączy wiarę z osobą Chrystusa. Cały list jest pełny prawd o Jezusie. Od Niego się zaczyna. Od tego, że On jest odwieczny. Czytamy, że umarł za nasze grzechy. Że jest obrońcą, naszym obrońcą u Ojca. Czytamy, że to On wyraził Bożą miłość przez to, że oddał za nas swoje życie na krzyżu. Więc to jest ta wiara, która daje zbawienie. A Jan w tym wersecie powtarza, że chodzi o wiarę w to, że Jezus jest Chrystusem. Tutaj pewnie znowu chodzi o kontrast do tych ludzi, którzy mieli jakieś swoje wyobrażenie tego, kim jest Jezus. Czyli wierzyli w Niego w jakiś sposób, ale inaczej Go sobie wyobrażali. Uważali, że nie jest Chrystusem, że nie jest tym, który jest Bogiem. Więc ważna jest konkretna wiara w to, kim jest Chrystus. Więc tak konkretnie Chrystus oznacza namaszczony. Tak jak namaszczeni w Starym Testamencie bywali prorocy, kapłani, królowie. I właśnie z takiej perspektywy można spojrzeć na to, kim jest Jezus. I można również spojrzeć na to, kim, czy właściwie, czy my wierzymy w to, że On faktycznie jest Chrystusem. Czyli, że jest namaszczony. Dlatego, że Jezus także przyszedł po to, żeby wypełnić te wszystkie role. Bo On jest prorokiem, najwyższym prorokiem. On jest kapłanem, arcykapłanem i jest królem królów. Czyli jest największym prorokiem, dlatego, że kiedy widzimy słowa Jezusa w Nowym Testamencie, to On nie musiał mówić, tak mówi Pan. On mówił, ja wam powiadam. Dlatego, że Jego słowa mają najwyższy autorytet, bo On sam jest Panem. Więc jeśli wierzymy, że On jest Chrystusem, to znaczy, że przyjmujemy Jego nauczanie i że przyjmujemy je w całości. Że nie wybieramy sobie kilku wypowiedzi Jezusa, takich, które można sobie gdzieś tam naszyć na koszulkę albo kupić kubeczek z takim wersetem, tylko chcemy poznawać wszystko to, co powiedział, co ma do powiedzenia. I po drugie, jest też najwyższym kapłanem. Jest szczególnym kapłanem, bo złożył doskonałą ofiarę za grzechy Bożego ludu i złożył ją z samego siebie. Złożył samego siebie w ofierze. Zrobił to raz na zawsze w doskonały sposób. I teraz znowu jako nasz arcykapłan wstawia się za nami u Ojca. To też jest jego rola jako kapłana wobec nas. Więc wiara, że On jest Chrystusem, że Jezus jest Chrystusem, to jest pokładanie nadziei tylko i wyłącznie w Jego dziele na krzyżu. W dziele odkupienia na krzyżu. No i w końcu jest królem królów. Więc Jego dzieło nie skończyło się na krzyżu. Tam skończyło się dzieło odkupienia, ale po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba. I tam w tym momencie króluje. Jest wywyższony ponad wszystkie władze i zwierzchności. Zasiada na tronie. A kiedyś przyjdzie po to, żeby znów jako król osądzić ten świat. Więc wiara, że On jest Chrystusem, jest poddaniem się Mu jako królowi. Jest służbą dla Niego. Tym jest bycie poddanym króla. Jest bycie Jego sługą. To jest w końcu pragnienie nadejścia Bożego Królestwa w pełni. Ono jest częściowo już rzeczywistością na tej ziemi, ale kiedyś przyjdzie w swojej pełni. Więc każdy, kto trwa właśnie w takiej wierze, narodził się z Boga. I dalej czytamy, że każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje tego, który się z niego narodził. Dosyć złożone zdanie. To jest druga część tego pierwszego wersetu. I widzimy w niej, że miłość to jest druga cecha zwycięzcy. Czyli zwycięzca nie tylko wierzy w Jezusa Chrystusa, zwycięzca kocha Boga i kocha Jego dzieci. Tutaj ponownie w tym liście miłość do Boga przekłada się na miłość do braci i do sióstr. Ale Jan używa takiej specyficznej ilustracji z relacji rodzinnych, bo widzimy, że najpierw jest miłość do tego, który nas zrodził, czyli do rodzica, a jeżeli kochamy rodziców, to kochamy również nasze rodzeństwo. I ja wiem, że bywa różnie, że te relacje w rodzeństwie nie zawsze układają się najlepiej, ale brak miłości w rodzeństwie to nie jest stan naturalny. To nie jest stan, który powinien mieć miejsce, a Jan pisze o tym, co być powinno. Jeżeli u kogoś tak nie jest, albo wiecie, że u kogoś tak nie jest, to ten przykład może być nawet zachętą do tego, żeby właśnie coś zmienić. Bo Jan pisze, że skoro kochamy rodziców, to powinniśmy również kochać tych, których oni kochają, a kochają tych, których urodzili, kochają wszystkie swoje dzieci. Co pokazuje, że miłość do rodziców będzie widoczna w tym, że właśnie będziemy też kochać swoje rodzeństwo. A jeżeli tak nie jest, to nie jest to tylko problem z rodzeństwem, czy z miłością do nich, ale to również jest problem z miłością do rodziców. No i podobnie jest z miłością do Boga, do Jego dzieci. Czyli to, że miłość do Boga będzie widoczna w tym, że kochamy tych, którzy się z Niego narodzili. A jeżeli ich nie kochamy, to jest problem z miłością do samego Boga. Natomiast w kolejnym wersecie Jan odwraca tę sytuację. Przeczytajmy werset drugi jeszcze raz. Potem poznajemy, że dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przekazania Jego spełniamy. Do tej pory w tym liście apostoł Jan cały czas pisał o odwrotnej relacji. Pisał o tym, że miłość do chrześcijan dowodzi tego, że kochamy Boga. I to myślę, że jest zrozumiałe. Nawet nie musimy się domyśleć, dlaczego tak jest. Jan nam o tym wprost napisał. Kilka wersetów wcześniej napisał, że chodzi o to, że Boga nie widać, a widać braci i siostry. Czyli w praktyce widać miłość, którą możemy im okazywać. Ale teraz pisze odwrotnie. Czyli to, że miłość do Boga dowodzi, że kochamy dzieci Boże. I tu można zadać sobie pytanie, dlaczego potrzebny jest test na to, jak poznać, że kochamy dzieci Boże. Skoro to podobno widać. Na tym opierał swój argument wcześniej Jan. Wynika to z tego, na czym ten test polega. Bo czytamy tutaj, że poznamy, że kochamy dzieci Boże po tym, że kochamy Boga oraz po tym, że spełniamy Jego przykazania. Tu jest coś konkretnego, co możemy widzieć. Coś, co mówi, że miłość nie może być czymkolwiek, za co ją my uważamy. Bo Jan ma świadomość i pisał o tym wiele razy, że ludzie mogą oszukiwać samych siebie. Mogą nawet myśleć o tym, że oni okazują innym miłość, ale mamy, myślę, że świadomość, że ludzie bardzo różnie rozumieją to, czym jest miłość. To, co według jednej osoby jest miłością, według innej osoby może być nawet okrucieństwem. To trochę jak w polityce. Dla jednych polityków troska o społeczeństwo może być rozumiana jako usuwanie regulacji nadmiernych w gospodarce. Dla innych troska o społeczeństwo może być widziana jako dodawanie kolejnych regulacji. I na potrzeby tego przykładu zakładam, że obie strony mają czyste intencje. Natomiast to pokazuje, że różnie możemy rozumieć, czym jest miłość, czym jest troska. I ten werset chroni nas przed takim subiektywizmem, przed takim sentymentalizmem, przed tym, że sami możemy definiować to, czym jest miłość. Przed traktowaniem miłości jako czegoś, co każdy może sobie rozumieć po swojemu. Że moje serce mówi mi, że to będzie miłością, a ktoś inny może to samo ocenić jako coś absolutnie okrutnego, jako brak miłości. Więc skąd wiemy, czy to, co chcemy zrobić, będzie miłością? Czy decyduje o tym nasze serce? Czy decyduje o tym nasz rozumek? No wiemy, że nie. Potrzebujemy czegoś obiektywnego. I mamy taki obiektywny wzorzec w Bożym prawie. Sam Bóg, który jest twórcą wszystkiego, daje nam swoje wytyczne. I pokazuje w nich, co jest miłością, a co miłością nie jest. I niestety często myślę, że nawet w kościołach jest taka tendencja, żeby przeciwstawiać miłość przykazaniom. Na zasadzie, żeby nie kierować się jakimś przykazaniem, ale zamiast tego kierować się miłością. Tak jakby kierowanie się tym, do czego Bóg nas wzywa, mogło nie być miłością, czy było sprzeczne z miłością. I tutaj przykład. Przykładem może być chociażby stosowanie dyscypliny przez rodziców wobec swoich dzieci. To jest jedna z takich sytuacji, w których Biblia jasno mówi, co jest miłością, a co będzie brakiem miłości. Tutaj Księga Przypowieści 13:24, chociaż więcej miejsc jest w tej księdze, które o tym mówią, ale Przypowieści 13:24 mówi, że kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu. Bardzo jaskrawy przykład, wiem o tym, ale właśnie on ma pokazać, że Biblia jasno o czymś mówi, co jest miłością, a co miłością nie jest. Bardzo wyraźnie właśnie widzimy, że jeżeli ktoś chce zastąpić Boże prawo swoją rozumianą miłością, tym jak on rozumie miłość, to tak naprawdę robi coś przeciwnego do tego, czego Bóg oczekuje. I podobnie będzie także w kościele z dyscypliną. To też jest coś, co okazuje miłość, a brak dyscypliny byłby brakiem miłości, wyrazem nienawiści. I niestety często właśnie w imię miłości rezygnuje się z tego, do czego wzywa nas Boże prawo. Czyli tak naprawdę rezygnuje się z tego, co byłoby okazaniem miłości. A czasem robi się w drugą stronę. Czasem przyzwala się na coś, co Boże przekazania zabraniają. Też w imię miłości, żeby okazać komuś miłość, pozwolić na coś, co wiemy, że Bogu się nie podoba. Natomiast nie można powiedzieć, że miłość do ludzi jest ważniejsza od przykazań. Dlatego, że to pokazywałoby, że nie rozumiemy, czym jest miłość i nie rozumiemy, do czego służą przykazania. Bo Boże prawo służy do tego, żebyśmy wiedzieli, jak kochać. Wiem, że całe prawo streszcza się w przykazaniu miłości. Więc to pokazuje, że wszystkie przykazania pokazują, na czym polega miłość. To jest to, po czym możemy wiedzieć, jak okazywać miłość. I możemy wiedzieć, że kochamy dzieci Boże. Czyli nie po tym, że my robimy coś, co podoba się drugiej osobie, bo to nie zawsze będzie miłością, albo coś, co podoba się nam, co nam wydaje się dobre, to też nie zawsze może być miłością, musi być miłością. Wiemy, że kochamy Boże dzieci po tym, że robimy to, co podoba się Bogu. Natomiast ważny jest jeszcze jeden element. Mówi o tym werset trzeci. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Czyli naszą miłość widać nie tylko w tym, że przestrzegamy przykazań, naszą miłość widać w tym, że Boże przykazania nie są dla nas uciążliwe. Czyli naprawdę chcemy ich przestrzegać. Że nie musimy się do tego zmuszać, a to jest możliwe tylko wtedy, kiedy nadodzieliśmy się z Boga. Czyli chrześcijaństwo nie polega na takiej próbie zmiany swojego zachowania. Na zmianie tego, co robiliśmy kiedyś, na to, że teraz robimy coś innego. Chociaż wcale tego nie chcemy robić. Coś takiego można byłoby porównać na przykład do założenia pięknego, drogiego, ale ciasnego garnituru. Takiego, które w ogóle nie pasuje. Jako się w niego wciśniemy, ale uwiera nas w wielu miejscach. Ciężko się w nim poruszać. To nie jest coś, co pasuje do naszej sylwetki, do naszej natury. To tym byłaby próba zmiany swojego zachowania bez nowego narodzenia. Czyli bez wiary i bez miłości, które są owocem takiej zmiany w naszym życiu. Bez tego próba zmiany zachowania będzie nas uwierać. No tak jak właśnie uwierałby nas taki garnitur, który jest o kilka rozmiarów za mały, w którym nie możemy się swobodnie poruszać, w którym jak się schylimy, to coś się w nim wręcz spruje. Pan Jezus użył trochę innego obrazu, ale myślę, że on wyraża coś podobnego. W Ewangelii Mateusza 11 użył obrazu jarzma pod koniec tego rozdziału. W Mateusza 11 pod koniec tego rozdziału Jezus zwraca się do wszystkich spracowanych i obciążonych. Zwraca się do ludzi, którzy byli zmęczeni dźwiganiem ciężaru Bożego prawa i powiedział im, że da im ukojenie, kiedy oni do Niego przyjdą. Przeczytajmy 29 i 30 werset z tego fragmentu. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Czyli ukojenie przychodzi wtedy, kiedy bierzemy na siebie jarzmo Jezusa. Jarzmo to jest taka belka, którą zakładano parze zwierząt, które wspólnie pracowały. I w takiej parze zwierząt, tych dwóch zwierząt, jedno z nich zwykle było silniejsze i bardziej doświadczone, więc to ono ciągnęło tą parę, to ono wkładało największą siłę w tej parze. To ono też uczyło to młodsze zwierzę tego, żeby utrzymywać odpowiednie tempo tej pracy. I to jest obraz, który pokazuje nam, do czego zaprasza nas Jezus. Do tego, że On jest tym, który będzie niósł ten ciężar, który będzie nas prowadził w tej drodze. I to jest sposób, w którym możemy znaleźć ukojenie. Dlatego, że Jego jarzmo jest miłe, a Jego brzemię jest lekkie, bo ono spoczywa na Jego barkach. Ale dla człowieka, który jest w swoim naturalnym stanie, który nie jest narodzony z Boga, to Boża sprawiedliwość jest obca. Założenie takiego jarzma będzie uwierać. Dlatego, że taki człowiek nie będzie chciał iść w tym kierunku. Nawet miłość, przekazanie miłości będzie ciężarem dla takiej osoby. Ale wtedy, kiedy Bóg wchodzi w nasze życie, to Boża sprawiedliwość staje się naszą naturą. Ona staje się naszym pragnieniem. I to widzimy w wielu psalmach. Widzimy to właśnie w psalmie 119, który czytaliśmy na początku nabożeństwa. Tam jest wiele takich zdań, które wyrażają zachwyt wręcz nad Bożymi przykazaniami. Zobaczmy trzy przykłady z tego psalmu 119. Werset 14. Raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy Twoje, jak z wielkiego bogactwa. Boże ustawy, Boże prawo jest wielkim bogactwem dla tych, którzy je kochają. Werset 24. Zaiste ustawy Twoje są rozkoszą moją, doradcami moimi. To tam znajdziemy mądrość. One pokazują nam, wskazują drogę. werset 47. Rozkoszuję się przykazaniami Twoimi, które pokochałem. No i wiele innych wersetów właśnie z tego psalmu i z innych psalmów tak, że można byłoby wskazać, które pokazują radość i zachwyt nad Bożym prawem. To potem poznajemy, że kochamy Boga. Potem właśnie, że wręcz zachwycamy się Jego przykazaniami. I nie robimy tego po to, żeby zdobyć Jego przychylność. Robimy to dlatego, że On nas pierwszy pokochał. Dlatego, że my Go kochamy, a wiemy, że kiedy kogoś kochamy, to chcemy Jemu się podobać. Chcemy robić to, co podoba się tej osobie. I oczywiście mamy świadomość tego, że nie robimy tego w doskonały sposób. Więc możemy mieć trudność w tym sensie, że nie zawsze będzie nam to wychodziło. Bo zmagamy się z Bożym prawem. Bo cały czas potrzebujemy wzrastać w wierze, wzrastać w miłości. Ale to nie jest tak uciążliwe, jak uciążliwe może być coś, czego w ogóle nie chcemy robić. Są takie rzeczy w życiu, które nie chcemy w ogóle ich robić, ale wiemy, że musimy to zrobić. Bo z jakiegoś powodu będzie to nas dobre. Jakieś lekarstwo, jakaś bolesna terapia, która wiemy, że pomoże, no ale to jest coś, czego przez co nie chcemy przechodzić. Jeżeli takie jest nasze podejście do Bożego prawa, to mamy większy problem. To prawdopodobnie próbujemy się właśnie wcisnąć w taki garnitur, który nie jest w naszym rozmiarze. To prawdopodobnie nie jesteśmy narodzeni na nowo. Więc wiemy już, że wiara dowodzi, że jesteśmy narodzeni z Boga. Wiemy, że w parze z wiarą idzie też miłość, a miłość widać takim radosnym posłuszeństwem przykazaniom. I na końcu Jan sprowadza to wszystko do tematu zwycięstwa w 4 i 5 wersecie. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? No i właśnie ludzie różnie definiują to, czym jest dla nich zwycięstwo. Różnie też definiują to, kogo muszą w tym zwycięstwie pokonać. Jan tutaj daje nam taką jasną definicję tego, czym jest chrześcijańskie zwycięstwo. Mówi, kto jest zwycięstwą i pokazuje, nad czym zwyciężamy. I zwróćmy tutaj uwagę, że ten 4 werset, on zaczyna się od takiego słówka, małego słówka, bo. Co pokazuje, że to jest uzasadnienie dla tego, co było wcześniej. Że to nie jest zmiana tematu, to jest pokazanie tego, że musimy to rozumieć w kontekście tego, co było wcześniej. A czytamy, że zwycięża wszystko to, co się narodziło z Boga. Czyli, że źródłem zwycięstwa jest Bóg. Dokładnie o tym pisał przed chwilą Jan. Bo pisał o tych, którzy narodzili się z Boga, którzy wierzą, że Jezus jest Chrystusem, którzy kochają Boga i kochają Jego dzieci, a w związku z tym przestrzegają Jego przykazań i robią to dzięki mocy, którą daje nowe narodzenie. Na tym polega zwycięstwo. A zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. To greckie słowo zwycięstwo to jest słowo nikei. To jest słowo, od którego bierze się to chociażby nazwa tego producenta znanego odzieży sportowej, firmy Nike. I można powiedzieć, że firma Nike odniosła zwycięstwo na swoim rynku, pokonała wielu konkurentów, bo to jest to, o co chodzi w biznesie, o to chodzi w sporcie, bo na tych polach ta firma działa. Czyli o zwycięstwo, którym pokonuje się przeciwników. To greckie słowo mówi nawet dobitniej. To słowo oznacza podbijanie przeciwników. Natomiast Janowi nie chodzi o takie podbijanie, jakie właśnie występuje na rynku, jak to była to firma Nike. Nie chodzi o zdobywanie wpływów w tym świecie. Nie chodzi o zwycięstwo, które można rozumieć jako podbijanie jakiejś branży. Więc o jakie zwycięstwo chodzi? I o jaki świat tutaj chodzi, który mamy zwyciężyć? Bo Jan używa słowa świat w różnych znaczeniach, natomiast tutaj świat oznacza pewnie to samo, co w 2 rozdziale, bo tam w 2 rozdziale tego listu od 15 wersetu Jan kontrastuje miłość świata i miłość Ojca. I pisze tam, żeby nie kochać świata, ani tego, co jest na świecie. Czyli pożądliwości oczu, pożądliwości ciała i pychy życia. tym jest świat. To jest to, co jest na świecie. I już w tamtym miejscu widzimy przepis na zwycięstwo nad światem, bo w 17 wersecie Jan napisał, że to wszystko przemija wraz ze swoją porządliwością, ale w przeciwieństwie do tego na wieki trwa ten, kto pełni wolę Bożą. Czyli znów mowa o wypełnianiu Bożego prawa. Czyli zwycięstwo to jest pójście właściwą drogą. Nie drogą tego, co daje chwilową przyjemność, a potem daje wieczny smutek, ale pójście drogą tego, co daje wieczne spełnienie. I podobną rolę wiary podkreślał też Paweł, apostoł Paweł w liście do Efezjan, tam gdzie pisał o zbroi Bożej. Pisał o tym, do czego służy wiara. Napisał, że wiara gasi ogniste pociski złego. Że jest taką tarczą, która chroni nas przed jego zazdroskami. Czyli można powiedzieć, że gasi wszelkie porządliwości tego świata. No i w związku z tym, jeżeli zdarza się nam upadek, a bywa i tak, to znaczy to, że nasza wiara była słaba, że nie ochroniliśmy się tą tarczą, że nie była użyta w odpowiednim momencie. Upadek wynika z braku zaufania do Jezusa. Wynika również z niezrozumienia tego, kim On jest i co uczynił. Więc tak ważne jest poznawanie tego, kim jest Jezus. I Jan pisał już o takim zwycięstwie rozdział wcześniej. W 1 Jana 4,4. Właśnie w kontraście do osób, które wykrzywiały to, kim jest Jezus. Napisał tam, że my zwyciężyliśmy ich, tych fałszywych proroków, dlatego że ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na świecie. Bo zwycięska wiara to jest wiara w Syna Bożego. Czyli wiara, która widzi, że Jezus jest lepszy od wszystkiego, co oferuje ten świat, co obiecuje nam grzeszne pragnienia. I świat trzymał nas kiedyś w swojej niewoli. Każdy z nas żył kiedyś dla czegoś innego. Każdy miał jakiś pomysł na swoje życie. Może chcieliśmy podbijać świat w jakiejś dziedzinie. Ale końcem każdego z tych pomysłów byłaby kompletna porażka. Bo tylko porażką może skończyć się takie życie, które układamy sobie bez opierania go na Jezusie. I Bogu niech będą dzięki, że otworzył nam oczy. Że mogliśmy ujrzeć Jego chwałę właśnie w Chrystusie. Dlatego, że od wiary w Niego zależy to, jak będziemy sobie radzić z pokusami. Nie pokonałem pokusy przez to, że wmówimy sobie, że jej nie chcemy. Pokonamy ją wtedy, kiedy zobaczymy, że Jezus daje nam o wiele więcej, coś o wiele lepszego. Bo kiedy kusi nas chciwość, to musimy sobie przypomnieć, co otrzymaliśmy w Jezusie. Że jest w Nim wszystko, czego potrzebujemy. Czyli, że Bóg darował nam swojego najdroższego Syna. Jeżeli pożądamy czegoś, to mamy już to, co jest najdroższe. Mamy Chrystusa. Mamy obietnicę, że razem z Nim Bóg będzie dawał nam wszystko inne, czego potrzebujemy. Wiemy to, że On sam zrezygnował z chwały nieba. Że On stał się ubogim, mając wszystko, stał się ubogim. Żebyśmy my w Nim stali się bogaci. Albo kiedy kusi nas szczycenie się tym, co mamy, albo kim jesteśmy. Pamiętajmy, że naszą chlubą jest Chrystus. Że On jest naszym najcenniejszym dobrem. Bo chlupienie się czymkolwiek innym będzie pokazywać, że tego nie w pełni dostrzegamy, że nie w pełni to dostrzegamy. Bo zwycięstwo jest w Jezusie. I to jest coś, co On sam powiedział swoim uczniom dzień przed swoją śmiercią. Otwórzmy Ewangelię Jana, 16 rozdział, to jest 33 werset. To są słowa Jezusa właśnie w dzień przed swoją śmiercią do swoich uczniów. Ewangelia Jana 16:33. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk nie będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I to są również ostatnie zapisane przez Jana słowa skierowane przez Jezusa do uczniów przed jego aresztowaniem, bo zaraz potem jest rozdział 17 i modlitwa arcykapłańska, a potem jest udanie się do ogrodu, gdzie Jezus jest aresztowany. I to jest coś, co uczniowie potrzebowali usłyszeć właśnie w tym kontekście. W obliczu tych trudności, które nadchodziły. Czyli świadomość, że Jezus zwyciężył świat, miała pomóc im w tym, żeby zmierzyć się z tym, co nadchodzi. Bo Jezus tutaj mówi, że ich doświadczenia nie będą wyglądać jak zwycięstwo. Zapewnił ich o tym, że na świecie będą mieć ucisk, ale muszą ufać, że Jezus zwyciężył świat. My też tego potrzebujemy w tym kontekście. Bo również nasza rzeczywistość nie zawsze wygląda tak, jak wydaje nam się, że powinno wyglądać zwycięstwo. Rodzina może nie akceptować tego, że idziemy za Jezusem. Możemy mieć problemy finansowe. Choroba może zabierać nam siłę. Może śmierć kogoś bliskiego sprawia, że czujemy się przybici. To jest taka presja, taki ucisk, który sprawia, że czujemy się może nawet przegrani. I potrzebujemy wtedy się podłączyć do zwycięstwa w Jezusie. A tym, co nas do tego podłączy, jest nasza wiara. Bo przez wiarę jesteśmy jedno z Chrystusem, który już zwyciężył świat. Co wcale nie musi zmienić tego, co jest dookoła, co jest w naszym życiu. Ale sprawi, że nie będziemy ulegać pokusom. Chociażby pokusie narzekania właśnie w tych sytuacjach, które przebijają. I niestety są tacy, powiedziałbym, pseudonauczyciele, którzy mówią, że zwycięstwo czy życie zwycięskie nie może tak wyglądać. Że chrześcijanie muszą dominować w różnych sferach życia. Że jeżeli są trudności finansowe albo choroba, to znaczy, że jesteś przegrany, że przegrywamy. To jest ludzki sposób myślenia. Nie na tym polega nasze zwycięstwo. Zwycięstwo to jest nasza wiara, to jest życie w posłuszeństwie Bożym przekazaniom. To jest zwrócenie wzroku na Jezusa pomimo okoliczności. I jeszcze jeden krótki przykład, który też to pokazuje w Nowym Testamencie, w ostatniej księdze, w objawieniu Jana. To mamy listy do kościołów w 2 i 3 rozdziale, do kościołów, które doświadczały różnych ucisków, trudności. Jan pisze tam dużo właśnie o wytrwałości, o wierności. Natomiast na końcu każdego listu jest obietnica właśnie dla zwycięzcy. Tam czytamy, że zwycięzcy dam mannę z nieba, ukrytej mannę z nieba, dam zasiąść na tronie i wiele innych obietnic, 7 obietnic w każdym z listów. I zwycięzcami są ci, którzy właśnie są wierni do końca, którzy są wierni aż do swojej śmierci. Ale wszystko zaczyna się od narodzenia na nowo. Bo to jest to, co sprawia, że żyjemy wiarą i miłością. To są cechy, które pokazują, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I są nimi ci, którzy żyją wiarą, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. Czyli jest Bogiem, który stał się człowiekiem, którego słowo jest prawdą, który złożył siebie samego w ofierze, który teraz króluje, a pewnego dnia powróci na sąd tego świata. Dziećmi Bożymi są ci, którzy żyją miłością. Czyli którzy nie kierują się swoim rozumieniem miłości, ale kierują się Bożym prawem. Dla których Boże prawo nie jest uciążliwe. Którzy mogą nawet powiedzieć, tak jak psalmista, że kochają Boże prawo. Więc to jest przepis na zwycięskie życie. Świat ma jakieś swoje przepisy. Jakieś swoje kryteria tego, co jest sukcesem. Ale co nam przyjdzie z tego, że podbijemy ten świat, jeżeli na swojej duszy będziemy mieli szkodę? Prawdziwym zwycięstwem jest ten, kto się narodził z Boga, kto zaufał Jezusowi, bo taka wiara może i zwycięża świat. Amen.